że Bitcoin nam z dnia na dzień podrożeje o 15, 20, może 30%.
Czemu właśnie uważasz, że właśnie rok 2024 będzie rokiem Bitcoina?
W kwietniu mamy halving. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest halving, no to przykładowo Bitcoina można kopać. Czyli wzrosty, które następowały już po halvingu, były dużo większe niż wzrosty przed halvingiem. Przykładowo, w 2016 roku od dołka do halvingu cena Bitcoina wzrosła 3 razy. Po halvingu wzrosła mniej więcej 20 do 30 razy. Natomiast to, co teraz się dzieje, to powstają ETF-y, czyli fundusze replikujące zachowanie Bitcoina typu spot. BlackRock absolutnie deklasuje wszystkich, ale to warto zwrócić uwagę, że przykładowo BlackRock, Fidelity i Franklin Templeton dysponują łącznym kapitałem, może inaczej, łączny kapitał pod ich zarządem we wszystkich funduszach to jest 15 bilionów dolarów. Jest jeszcze jeden negatywny czynnik. Pozytywny dla nas, dla osób, które mają kryptowalutę i negatywny dla osób, które chciałyby wejść za pośrednictwem funduszy. Mamy lawinę wyprzedaży na altach i jednocześnie kapitał migruje do Bitcoina w zdecydowanej większości. Byliśmy wtedy chyba z Przemkiem Kwietniem i Rafałem Zaorskim i Bitcoin szedł tak bardzo ostro do przodu.
Masz coś na tapecie, czy masz jakieś alty, w które będziesz właśnie wchodził?
Ja na przykład dostałem, no trzeba powiedzieć wprost, popyt od ludzi, dlatego optymizm jest już bardzo dużym zagrożeniem. Masz instrument tak zmienny, to jesteś w stanie sterować też rynkiem.
Dwie ostatnie edycje integracji przedsiębiorców pokazały, jak ważne są relacje. Mówi się, nieważne ile masz, ważne kogo znasz. Niejednokrotnie jeden kontakt może zmienić Twoje życie i pchnąć biznes do przodu. Właśnie dlatego postanowiłem po raz kolejny organizować integrację przedsiębiorców. Tym razem 3-6 marca w hotelu założyciela Fakro, jednego z topowych przedsiębiorców, Ryszarda Florka, który będzie z nami. Ale to nie wszystko. Dodatkowo zwiedzamy fabrykę Fakro, ale przede wszystkim wiedza. Mamy prelekcje, wykłady i trochę natury muszę na piękne miejsce. Więc mam nadzieję, że dołączysz i ty.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Cezary Głuch, Trader 21. Cieszę się, bo dość długo nie rozmawialiśmy. A mamy temat, który jest dzisiaj na tapecie, wszyscy o nim mówią, czyli kryptowaluty, Bitcoin. O tym dzisiaj porozmawiamy, ale zanim jeszcze przejdziemy, to chciałem powiedzieć, że partnerem odcinka jest najlepszy prezent na święta.pl i właśnie tam można znaleźć książki z bohaterami, których oglądacie, z osobami, które cenicie, mentorami. Między innymi jest Cezary, jest Ryszard Grzebyk, jest wiele, wiele innych autorów. I jak na przykład macie książkę, bo ja czasami też już mam, no to można zakupić taki pakiet, cały zestaw tych książek, wziąć komuś, podarować jakąś i zostawić sobie te kolejne cenne. Ja korzystam, pewnie sami wiecie, jakie książki mają moc. To tyle, zaczynamy. Witaj, Cezary.
Dzień dobry, cześć Łukasz, witam Was serdecznie.
To Cezary, chciałem w ogóle, jakbyśmy powiedzieli widzom, dlaczego dzisiaj rozmawiamy akurat na temat kryptowalut.
No właśnie, tak jak w zasadzie już zacząłeś, dlatego że jest to temat, który emocjonuje mnóstwo ludzi, dlatego że kryptowaluty są chyba jedną z najbardziej zmiennych grup aktywów, a tak naprawdę najbardziej zmienną w moim portfelu. Są duże wahania, góra, dół, a to znaczy, że można zarówno dużo stracić, jeżeli nie masz wiedzy, jak i bardzo, bardzo dużo zarobić. Te właśnie ruchy wywołują takie skrajne emocje, jak chciwość z jednej strony, jak strach z drugiej strony. Jesteśmy już rok po dołku, Bitcoin od tego czasu podwoił się w cenie, Ether w zasadzie prawie się podwoił, ale tak naprawdę bardzo, bardzo dużo przed nami, dlatego że zazwyczaj okres wzrostu, tak jak cyklicznie patrząc, trwa około 3 lat, między zazwyczaj 30 a 35 miesięcy, z czego ten pierwszy początek jest powolny, to jest zazwyczaj moment, kiedy smart money wchodzi, później kiedy już cena powiedzmy się podwaja, potraja, zaczynają to media dostrzegać, ci wszyscy, którzy wcześniej trąbili, że to jest krach, że to jest beznadziejne aktywo, albo milkną, albo zaczynają sami inwestować. A w kolejnej fazie, zazwyczaj rok przed szczytem, już mamy tak wysoki poziom optymizmu, że ładuje się, powiedziałbym, taka ulica, osoby, które nie mają wiedzy. Ale tak naprawdę tym głównym czynnikiem, którym w ostatnim czasie elektryzuje ludzi, jest to, że po prostu Bitcoin dosyć mocno wzrósł. W zasadzie niemalże wszystkie kryptowaluty bardzo gwałtownie rosły. No i to przyciąga i uwagę mediów, i uwagę osób, które albo wcześniej nie miały odwagi, albo wiedzy, żeby wejść na ten rynek. I widzą, że jednak media zaczynają wspominać, więc zmienia się ich troszkę punkt widzenia, dlatego że jeżeli nie masz dużej wiedzy, zwłaszcza na temat inwestycyjny, to starasz się przełożyć to, co się dzieje obecnie na przyszłe lata. Czyli jeżeli dzisiaj wszyscy pozytywnie wypowiadają, a przynajmniej większość pozytywnie się wypowiada na temat Bitcoina, to zmienia się też twoja mentalność i uważasz, że będzie dobrze. I tak samo w okolicach doków, kiedy wszyscy mówią, że będzie źle, no to ludzie uważają, że nadal będą spadki. Kiedy Bitcoin czy inne kryptowaluty osiągają szczyty i media są bardzo pozytywnie nastawione, no to znowu ulica uważa, że będą dalsze wzrosty, no bo skoro media tak mówią, no to tak na pewno będzie. Także no i właśnie z takim okresem trochę dzisiaj mamy do czynienia, kiedy mamy dosyć, powiedziałbym, wysoki poziom optymizmu związany właśnie z ostatnimi wzrostami.
No to ja tutaj trochę, no może ci przerwę, ale też dodam, bo jestem ci wdzięczny i chciałem dodać ze swojej strony, że mogę potwierdzić, że ten twój timing na krypto naprawdę jest mega trafny. Wiem to, bo kopiuję właśnie twoje ruchy i dzięki temu właśnie udało mi się też zarobić, ale nie wiem, jak w ogóle wyczułeś dołek przy pierwszych zakupach ponad rok temu, ale z mojej takiej perspektywy też trochę laika, jakim jestem, bo jestem do ten moment z połowy października mówiący właśnie, że mamy zbudowany portfel pod nadchodzącą hossę. No, naprawdę dał mi spokój, taki no spokój psychiczny, bo to o to chodzi, że jak się nie znam w tych inwestycjach, to często wiesz, nie śpię później, czy będzie dobrze, czy nie, więc bardzo ci za to dziękuję. Czemu właśnie uważasz, że właśnie rok 2024 będzie rokiem Bitcoina?
Wiesz, to mam bardzo dużo czynników, tak za tym przemawia. Tak naprawdę, że ja myślę, że żeby dobrze nas słuchacze zrozumieli, to dobrze, żeby się cofnęli do na przykład filmiku ze stycznia, którą opublikowałem, stycznia czy tam w lutym, czemu wracam na rynek krypto. To oczywiście było z tam, nie wiem, 3-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do tego, co dostali subskrybenci i między innymi ty, ale no tak to po prostu działa. Nie mogę wszystkiego za free udostępniać na kanale głównym. Więc to byłby w ogóle dobry wstęp do zrozumienia, czemu uważam, że przykładowo ten 2024 będzie dobrym rokiem dla nie tylko Bitcoina, ale i kryptowalut. Ale teraz tak na spokojnie. W kwietniu mamy halving. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest halving, no to przykładowo Bitcoina można kopać. Ale za każdym razem, jak dochodziło do halvingu, no to przykładowo przy użyciu tej samej energii można było wykopać powiedzmy o połowę mniej bitcoinów. Dzisiaj można powiedzieć, że jakieś 19 milionów bitcoinów z tej maksymalnej puli zostało już wydobyte. Ale czemu halving ma znaczenie? Dlatego, że zazwyczaj dołek w trzech ostatnich cyklach mieliśmy mniej więcej rok czy tam 14 miesięcy przed, półtora roku można przyjąć, tak, między przed halvingiem właśnie. I to był zazwyczaj moment, czyli ten do halvingu, kiedy smart money ładował się na rynek, czyli po prostu skupował bitcoina po dużych wzrostach. Natomiast uważam, że właśnie 2024 będzie dobry, dlatego że zazwyczaj wzrosty, które następowały już po halvingu, były dużo większe niż wzrosty przed halvingiem. Przykładowo, w 2016 roku od dołka do halvingu cena bitcoina wzrosła 3 razy. Po halvingu wzrosła mniej więcej 20 do 30 razy, w zależności czy łapiemy absolutny szczyt, czy mniej więcej po prostu górkę. W 2020 roku cena przed halvingiem od dołka wzrosła jakieś 4 razy, po halvingu wzrosła jeszcze 7,5 razy. Czyli zmierzam do tego, że większość osób wie, że największe wzrosty na rynku krypto następują po halvingu. Więc jeżeli przez ostatni rok mieliśmy albo negatywny sentyment na rynku kryptowalut czy bitcoina i większość osób się jednak bała, no to z dużą doską prawdopodobieństwa możemy domyślać się, że widzą, że już jest halving, że już przykładowo półtora roku takiej niepewności i pierwszych wzrostów bardzo fajnych za nami, to teraz będą wracać na rynek. Czyli jest to taka trochę spełniająca się przepowiednia, tak można powiedzieć.
Czyli te twoje inwestycje bazują na takiej powtarzalności, cykliczności, tak?
Powiedziałbym tak, bardzo ciężko jest określić na rynku kryptowalut fundamenty. Mm-hmm. Więc decyzje, które ja podejmowałem odnośnie tego, czy wejść, czy wyjść z tego rynku, to był poziom sentymentu, poziom sentymentu, powtarzalność i cykliczność. Czyli przykładowo, kiedy określałem ten dołek, zadać pytania, później poszliśmy tak troszkę dalej. Po pierwsze, w trakcie bessy Bitcoin zazwyczaj spadał między 80 a 85%, więc kiedy tąpnął wtedy o jakieś 80, jak uwzględniłem inflację, no to stwierdziłem, że maksymalna obsuwa może dojść do 12 tysięcy, więc fajnie przy tych, nie wiem, niecałych 16 rozpocząć zakupy. Druga rzecz, spadki trwały powiedzmy 12 miesięcy i to był kolejny czynnik. Okres ten w miesiącach do halvingu to był kolejny. Poza tym wtedy na przykład nałożył się też atak medialny. Czyli przykładowo w trakcie dnia bessy z 19 roku media przeprowadziły atak, że teraz to już Bitcoin spada do zera. Czy można było w czterech językach, przynajmniej ja znalazłem w czterech językach, nagłówki, powtarzające dokładnie to samo. I teraz znaleźliśmy dokładnie to samo. Jak Bitcoin spadł do 15, no to pojawiały się nagłówki, znowu w czterech językach je wyłapaliśmy. Bitcoin leci na 10 tysięcy. Więc mówię, to nie może być przypadek. Więc jest taka bardzo duża, powiedziałbym, powtarzalność i cykliczność. Także no, halving też dla mnie był jakimś tam punktem odniesienia. Natomiast w tym cyklu powiedziałbym, że wiele rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, czyli cykliczność, czas, wzrosty w ujęciu procentowym, przepraszam, spadki zazwyczaj w ujęciu procentowym, czy wahania w trakcie hossy, bo w trakcie hossy to nie jest tak, że wszystko idzie liniowo, też mamy obsługę. Uważam, że czymś, co bardzo mocny ma wpływ na rynek, a coś, co nie miało miejsca wcześniej, to są ETF-y, które pojawiają się coraz liczniej na kryptowaluty, które mogą odegrać bardzo, bardzo dużą rolę we wzrostach.
No a właśnie czym są w ogóle te ETF-y dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jakbyś mógł wyjaśnić?
ETF-y to są fundusze, za pośrednictwem których ich emitenci pozwalają nam uzyskać ekspozycję na dane aktywy. Czyli przykładowo, jest bardzo duża grupa, wśród której nawet jest kilku moich pracowników, którzy nie inwestują na rynku krypto poprzez giełdy kryptowalutowe, bo jest to dla nich. Są bardziej tradycjonalistami, ale na przykład nie mają nic przeciwko, żeby kupić fundusz na Bitcoina czy Ethera za pośrednictwem swojej platformy brokerskiej. Bo dzisiaj mamy troszkę takie spolaryzowane to otoczenie inwestorów. Albo są inwestorzy kryptowalutowi, powiedziałbym takie kryptofriki, które podążają za tym gigantycznym zyskiem, który można tu wygenerować, albo stracić również kapitał, jeżeli nie za bardzo wiesz, co robisz, albo otoczenie, które inwestuje bardziej tradycyjnie, czyli metale szlachetne, nieruchomości czy akcje. I fundusze na przykład typu ETF umożliwiają właśnie za pośrednictwem platform maklerskich, na których jest gigantyczny kapitał w porównaniu do kapitalizacji rynku krypto, inwestować w ETF-u. I teraz tak, co bardzo ważne, są już i od jakiegoś czasu, chyba końcówki 2021, czyli na szczycie hossy, o ile dobrze pamiętam, powstał pierwszy fundusz inwestujący w Bitcoina, ale był to fundusz typu futures, czyli inwestujący za pośrednictwem kontraktów terminowych. I one niespecjalnie wpływają na rynek, bo kontrakt terminowy to jest niczym zakład. Ja się zakładam z tobą, czy cena Bitcoina wzrośnie i jeżeli ty masz rację, to kapitał przepływa ode mnie do ciebie i tak dalej. Natomiast to, co teraz się dzieje, to powstają ETF-y, czyli fundusze replikujące zachowanie Bitcoina typu spot. I różnica jest taka, że one faktycznie za pieniądze pozyskane od klientów będą skupować Bitcoiny fizyczne. I teraz tak, nie mówimy sobie o jakimś tam emitencie, nie wiem, z kraju trzeciego świata, tylko w tym momencie złożono już albo 13, albo 12 wniosków do organów nadzorczych o licencję na ETF-y. I złożyły to przykładowo BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, ARK Invest czy Vanek. Mówimy o naprawdę bardzo dużych graczach.
Tak, BlackRock to chyba taki największy, chyba gigant w ogóle, nie?
No, a BlackRock absolutnie deklasuje wszystkich, ale to warto zwrócić uwagę, że przykładowo BlackRock, Fidelity i Franklin Templeton dysponują łącznym kapitałem, może inaczej, łączny kapitał pod ich zarządem we wszystkich funduszach to jest 15 bilionów dolarów. 15, nie miliardów, bilionów. To jest mniej więcej 70% PKB Stanów Zjednoczonych. Więc to dopiero pokazuje, o jakim kapitale, może inaczej, jaki gracz nagle wchodzi na ten rynek. I teraz tak, obecnie mamy 12 czy 13 tych aplikacji. Jest to o tyle istotne, że najprawdopodobniej między powiedzmy styczniem a marcem zostanie zatwierdzonych kilka z nich. Czemu mówię kilka, a nie jeden? Dlatego, że Fed, nie Fed, przepraszam, SEC, czyli organ nadzoru, który zatwierdza tego typu wnioski, w 2021 roku, kiedy zatwierdzał pierwszy fundusz, ale ten futuresowy, zrobił coś skrajnie głupiego. Były tam różne wnioski, a on zatwierdził nagle jeden fundusz pochodzący od Proshers, tak zwany BITO, to jest jego ticker. I o co chodzi? W momencie, kiedy ten fundusz został jakby pierwszy przyklepnięty, do niego napłynął ogromny kapitał. I on jest teraz, powiedziałbym, takim naturalnym liderem. Według jego ceny na przykład są ustawiane opcje później na Bitcoina i tak dalej. Ja osobiście przestrzegam przed korzystaniem z tego typu funduszy, dlatego że one inwestując poprzez kontrakty terminowe mają negatywny zwrot w postaci czegoś takiego jak kontango. Już nie będę wyjaśniał, czym jest kontango, powiem to na przykładzie. Przez to, że tego typu ETF-y mają dodatkowe koszty, o których oczywiście nie mówią, wynikające z kontanga i rolowania kontraktów, to przykładowo od dna Bessy ten fundusz BITO wzrósł o 91%. Ktoś stwierdził, wow, taki zysk, rewelacja, będę w niego inwestował. Ale w tym samym czasie Bitcoin podrożał o 134% do momentu, kiedy to nagrywamy. Czyli 134% inwestując bezpośrednio w Bitcoina, bądź 91%, jeżeli przez fundusz. A to oznacza, że 1/3 zysków została wręcz pożarta przez efekt kontanga, o którym ci nikt nie wspomina. Jeżeli na przykład weźmiemy wynik całkowity od wprowadzenia w ogóle tego funduszu, no to okazuje się, że Bitcoin jest nadal 41% na minusie, podczas gdy BITO jest 55%. Także wracając, powiedziałbym, do tych ETF-ów. Funduszy bazujących na futuresach absolutnie bym nie dotykał. Natomiast fundusze typu spot mogą tutaj naprawdę dużo namierzyć. Jeszcze jedną rzecz warto dodać, bo być może ludzie, którzy są na rynku, wiedzą, że jest coś takiego jak trusty. One są handlowane poza rynkiem, czyli tak zwane OTC. I one bardziej już działają jak takie ETF-y typu spot, czyli inwestują bezpośrednio w fizyczne bitcoiny. Ale minus ich jest taki, że trzeba je kupić poza rynkiem. Minimalna wartość transakcji to jest 10 tysięcy dolarów. I no, to nie są narzędzia dla większości osób. Natomiast teraz, tak z mojej wiedzy, praktycznie nie ma żadnych przesłanek negatywnych, przesłanek, które mogłyby mówić o tym, że z jakiejś przyczyny SEC odrzuci te wnioski. Jest bardzo prawdopodobne, że w pierwszym etapie, być może w styczniu, być może jeszcze trochę szybciej, być może w marcu, nikt tego nie wie, bo już SEC wielokrotnie odkładał tam te decyzje, nagle zostaną zaakceptowane ETF-y i to nie jeden, a kilka.
No a powiedz mi w takim razie, no jak ciebie słyszę, no to powstają sobie te ETF-y, ale jak to dokładnie będzie miało wpływ na cenę Bitcoina? Bo z tego, co cię słyszę, to chyba wywinduje jeszcze ją w górę, tak?
Zdecydowanie tak, dlatego że na rynku pojawia się kupiec z ogromnym budżetem. Tak jak ci wspomniałem wcześniej, ta wielka trójka to jest mniej więcej 17-18 bilionów dolarów. I teraz tak, jak to odniesiemy do kapitalizacji całego rynku, cała łączna kapitalizacja całego krypto, czyli wszystkich tokenów, wszystkich tych głównych walut, to jest jakieś 1,5 biliona dolarów. Czyli ktoś powie, no tak, 10%, to nie namieszają za dużo, ale kapitalizacja Bitcoina samego, a mówimy tylko o ETF-ach na Bitcoina, to już jest 740 miliardów. I teraz klucz, najważniejsza rzecz. 88% ze wszystkich Bitcoinów to są Bitcoiny, których nie możesz łatwo kupić, bo albo to są Bitcoiny, z których mała część została stracona. Ktoś kiedyś, jak Bitcoin, nie wiem, był po kilka dolarów, kilkadziesiąt, miał tam na jakimś portfelu, zgubił dostęp do niego, no nie ma już po prostu dostępu do Bitcoin, bądź zostały w jakiś sposób utracone. Bardzo duża część leży na portfelach tak zwanych long-termowych, czyli to są ludzie, którzy kupili i trzymają je albo 3 miesięcy, albo powyżej roku i oni nie chcą tego sprzedawać. I łącznie te dwie pozycje to jest jakieś 88%. To oznacza, że tak zwany ten free float, czyli bitcoiny, które możesz sobie kupić, to jest 12% z tych 740 miliardów, czyli to jest jakieś 90 miliardów dolarów. Czyli można powiedzieć, że emitenci tych dużych funduszy mają łącznie pod zarządem jakieś 200 razy więcej niż łączna ilość bitcoinów, które możesz kupić. Jest jeszcze jeden negatywny czynnik. Pozytywny dla nas, dla osób, które mają kryptowalutę, i negatywny dla osób, które chciałyby wejść za pośrednictwem funduszy. jest to, że na giełdach, na których możesz dokonać transakcji, jest obecnie rekordowa mała ilość bitcoinów. Między innymi ze względu na taki seku. Ostatnio właściciel Binance, najsilniej atakowanej giełdy, zgodził się na zapłacenie chyba 4 miliardów kary. Jednocześnie chyba, nie wiem, jeden czy dwa dni później Kraken został znowu zaatakowany przez SEC. Tak naprawdę regulatorzy atakują kogo mogą, żeby sprawić, żeby Coinbase, czyli główna amerykańska giełda, stała się tak naprawdę prawdziwym monopolistą, bo wtedy po prostu dużo łatwiej jest kontrolować ten rynek. Także zwracam uwagę na to, że ilość bitcoinów do kupienia jest relatywnie mała, bo 90 miliardów dolarów to nie jest specjalnie dużo. I to mówię o tej, którą rzeczywiście maksymalnie można po prostu kupić. Reszta, tak jak powiedziałem, jest zamrożona i będzie zamrożona, zwłaszcza przy relatywnie niskich cenach, z jakimi mamy nadal do czynienia. I po drugiej stronie mamy bardzo duży kapitał, no bo ja tylko podałem jako punkt odniesienia łączną ilość, która jest w zarządem. Oczywiście taki kapitał nie napłynie do kryptowalut, ale napłynie kapitał sporej części inwestorów, którzy do tej pory byli poza rynkiem i którzy nie brali pod uwagę możliwości kupienia bitcoina, czy to na giełdach kryptowalutowych, czy w jakiś inny sposób.
No tak, dobra, ale
i co właśnie ze względu na ETF-y powstające trzymam większość kapitału właśnie w bitcoinie, jakieś 7,5% obecnie i 5,5% w Etherze.
A tak jak
to jest też, myślę, ważna informacja, bo ktoś może obejrzy nasze nagranie i stwierdzi, dobra, to ja wchodzę kapitałem całym w Bitcoina czy w Ethera. Nie, ja mam w tym momencie i to po wzrostach 13%.
Tak, ale ja też patrzyłem, twój portfel, on się rzeczywiście ostatnio dużo zmienia, rośnie ten udział Bitcoina i Ethereum, także rzeczywiście jak na ciebie to jest naprawdę dużo, jak śledziłem ten portfel, rzeczywiście ostatnimi czasy masz ich sporo. Dobra, tak. Tak wracając jeszcze do tych ETF-ów, bo tak z ciekawości, jak o tym mówisz, to jestem ciekaw, czy w ogóle powstają ETF-y na inne jakby pozycje niż inne krypto, niż tylko właśnie Bitcoin.
Wiesz co, na razie cała retoryka jest skoncentrowana wokół Bitcoina. Przyjmijmy, że na razie jest te 12 ETF-ów. To powiedziałbym, że bardzo dużo osób już wie o tym, że te ETF-y są już, że będą skupowały kryptowaluta, może w jakiś sposób Bitcoina, przepraszam, powinienem powiedzieć, a być może już skupują. I uważam, że pewna część tej informacji już jest w cenie Bitcoina. Nie wiem, jak duża i tak naprawdę nikt tego nie wie. Ale ja właśnie między innymi pod to inwestuję. Właśnie dlatego Bitcoin ma największy udział na razie u mnie. Wiem, że już, o ile się nie mylę, chyba BlackRock złożył też wniosek do SEC-u ETF spot na Ethereum. Ale do czego dążę? Uważam, że tak jak w poprzedniej hoście mieliśmy cykl Bitcoin, później Ethereum, później Alty, a później jakieś shitcoiny, włącznie z jakimiś gównianymi małpeczkami, które tam kosztowały jakieś horrendalne pieniądze. Tak teraz ta, powiedziałbym, pierwsza i środkowa faza hossy może być pchana właśnie pod oczekiwania co do ETF-ów. Czemu? W tym momencie mamy jakieś 12 tych wniosków. One niedługo zostaną przyklepane i być może dojdzie do takiej sytuacji, że Bitcoin nam z dnia na dzień podrożeje o 15, 20, może 30%. A być może o 100%, ale to będzie rozłożone powiedzmy na miesiąc, może na dwa. Ale przyciągnie to ogromną uwagę inwestorów i każdy sobie wmówi, że było to związane właśnie z powstawaniem ETF-ów. I to jest też na rękę emitentom tych największych. No, wszyscy wiemy, jaką siłą dysponuje BlackRock. I im większy kapitał oni zbiorą, tym większy mają wpływ na ten najbardziej zmienny rynek. Więc będą do tego dążyć. Więc jeżeli ludzie zobaczą, że ETF-y, które właśnie powstały, wyciągnęły cenę Bitcoina jakoś tak mega, mega mocno, no to pojawi się retoryka, to czemu nie założyć ETF-ów kolejnych na Ethereum, może na Solana, może na inne główne projekty, te najbardziej znane, dlatego że inwestorzy będą chcieli w nie inwestować, no bo skoro tyle zarobiliśmy na inwestowaniu w Bitcoina pod ETF-y, to czemu nie zarobić teraz tyle w inwestowaniu w Ethera pod powstające ETF-y albo inne alty. I emitenci też będą to widzieli, więc uważam, że powstanie lawina na śladowców. I właśnie powiedziałbym, że te najbliższe miesiące raczej będę pod to, może nie rozgrywał, po prostu obserwował i pod to będę układał moje inwestycje. W tym momencie monitoruję w zasadzie większość głównych projektów i sprawdzamy, czy nie spłynęły już jakieś wnioski, ale to jest dopiero początek. I w jakim kierunku to pójdzie, no to w tym momencie ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to będzie taki jeden z głównych czynników pchających wyceny tych głównych projektów krypto w tej osi.
No to ja jeszcze przed samym wywiadem sprawdziłem, wszedłem jeszcze na twój portfel i ja tam widzę, że nie masz innych krypto niż właśnie o których mówimy i miałeś kiedyś właśnie, przecież miałeś Matika i dlaczego nie masz innych kryptowalut?
Matika miałem pod koniec chyba listopada zeszłego roku, tak, kiedy za 3% kupowałem kryptowalut, 90, nie, ile tam, 90% wtedy poszło w Bitcoina, 60% w Bitcoina, 30% w Ethera i 10% w Matika, czyli w Matiku miałem 0,3% kapitału, ze względu na to, że mam bardzo dobrego kolegę, który ma firmę bazującą na technologii blockchain i oni wykorzystywali całe środowisko Poligona, czyli patch Matika, więc miałem dostęp do bardzo dobrych informacji i ten projekt się fantastycznie rozwija, więc powiedziałbym, że tak spekulacyjnie wtedy w niego wszedłem. On bardzo fajnie odjechał, bo jak tam sprawdzałem wyniki po, nie wiem, po miesiącu, po półtorej, no to największe zyski właśnie Matik wygenerował, tam około 60%. Później Bitcoin i Ethereum nadal drożał, a cena Matika się załamała. Ja finalnie stwierdziłem, dobra, to była głupia decyzja, skaszowałem się, nie wiem, kilkanaście procent chyba na tym zarobiliśmy, może około 14, 15, ale zdecydowałem się wyjść z tego, nie bawić się w żadne alty i kapitał chyba przeniosłem wtedy do Bitcoina, nie pamiętam, było to rok czasu. I tak naprawdę to była dobra decyzja, dlatego że od tamtego czasu Bitcoin i Ether fajnie odjechali. Natomiast po stronie altów no nadal są, może inaczej, są alty oczywiście, które zrobiły lepszy wynik od dołka niż Bitcoin i Ethereum, ale jest to zdecydowana mniejszość, dlatego że większość altów, jak spojrzymy powiedzmy na pierwszą setkę, dało gorszy wynik niż, czy 50 tych głównych, dało gorszy wynik niż uśredniona, nie wiem, Bitcoin czy Ethereum. Ale nie chodzi o to. Najważniejsze jest to, że ciągle mamy ryzyko związane z altami, dlatego że mamy dwa rodzaje aktywów. Mamy security i equity. O ile Bitcoin jest uznany za equity, podobnie w 90% powiedziałbym Ether, to SEC, czyli ten nieszczęsny urząd nadzorczy, może uznać alty, większość altów za security. I wtedy giełdy, na których one są handlowane, będą miały ogromne problemy. I może to wyzwolić natychmiastową ewakuację z altów. Ja o tym wspominałem chyba w nagraniu, więc przed 4-5 miesięcy. Gdyby do tego doszło, to mamy dwa scenariusze. Mniej prawdopodobny. Bitcoin stoi w miejscu, Ether pewnie trochę spada, natomiast mamy lawinę wyprzedaży na altach.
No dobrze,
To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, w których mamy lawinę wyprzedaży na altach, i jednocześnie kapitał migruje do Bitcoina w zdecydowanej większości. I to jest dopiero pierwszy etap. Drugi, który uważam, że jest dużo bardziej groźny, to jest zachowanie samych botów transakcyjnych, dlatego że mamy mnóstwo automatycznych algorytmów transakcyjnych na tym rynku, które jak zobaczą, że Bitcoin gwałtownie rośnie, a alty spadają, to zaczną inwestować właśnie pod trend, co jeszcze bardziej nakręci. Zaczną wyprzedawać alty i przynosić kapitał do Bitcoina. Powiem tak, gdyby do tego doszło, to ja się szczerze mówiąc będę bardzo cieszył, dlatego że na późną fazę hossy ja będę chciał przejść do altów, ale gdyby do tego doszło wcześniej i nagle by doszło do gwałtownego wybicia Bitcoina i spadku na altach, to dla mnie byłaby to okazja na skaszowanie się z Bitcoina, drugiego chwilowo, i przeniesienie tego kapitału do altów, bo za jakiś czas sytuacja się najprawdopodobniej unormuje i to, że przykładowo SEC uznaje coś za security i zakazuje handlu w krajach anglosaskich, czyli Europa i powiedzmy Stany Zjednoczone, tam Kanada, Australia jeszcze, to nie znaczy, że Chiny zrobią dokładnie to samo, czy rynki azjatyckie. Więc dla mnie jako inwestora byłaby to najprawdopodobniej dobra okazja właśnie do szybkiego przemieszczenia się właśnie do altów.
No dobra, no tak ciebie słyną też cykliczność, ETF-y, najpierw Bitcoin, później alty. No i to jest takie moje pytanie odwieczne, pewnie też widzę, skąd bierzesz tą wiedzę. Wielu z nas No właśnie nie ma tej wiedzy i boi się właśnie, nie ma tego komfortu psychicznego, o którym wcześniej też powiedziałem. I jak to jest u ciebie?
Wiesz co, tak naprawdę ta większość się dobrze zachowuje. Powiem tak, ja wyznaję taką zasadę, nie inwestujesz, jak nie rozumiesz. Po prostu większość inwestorów traci pieniądze na rynkach finansowych i z tego musimy sobie zdać sprawę. Ja nie inwestowałem w wiele aktywów, nim się ich nie nauczyłem. Surowców zacząłem się uczyć gdzieś tam w 2014-2015 roku. Pod koniec 2015 mieliśmy dołek. Ja absolutnie nie trafiłem w dołek, ale zacząłem inwestować w surowce po bardzo niskich cenach, podczas gdy mainstream zaczął o nich mówić w 2021. W 2017 roku stałem z boku i obserwowałem, co się dzieje w trakcie hossy i też tego niespecjalnie rozumiałem. Pamiętam taką rozmowę na jakiejś konferencji, staliśmy wtedy chyba z Przemkiem Kwietniem i Rafałem Zaorskim i Bitcoin szedł tak bardzo ostro do przodu. Doszedł do 5000. W krótkim czasie z 1000 dolarów, czyli wtedy przekroczył cenę chyba złota i wkoło tego było zamieszania, doszedł do 5000. I każdy z nas stwierdził, czyli ludzie, którzy jednak mają pojęcie, że jesteśmy bardzo blisko bańki. Każdy z nas się bardzo mylił, bo doszło jeszcze do 20000 w tamtym cyklu. Ale zmierzam do tego, że nie miałem wiedzy i wolałem po prostu stać poza rynkiem. I ten 2018 rok poświęciłem na naukę, dzięki czemu udało mi się po śmiesznie niskich cenach z dzisiejszego punktu widzenia na przykład wejść tylko w Ethera. Powiedziałem inaczej, w tamtym czasie moim zdaniem Ether miał większe szanse i pamiętam, jak kupowałem go po 150 czy 250. Na bazie znowu cykliczności czy jakiejś takiej powtarzalności. To samo w moim życiu dotyczyło metali szlachetnych i wielu innych aktywów, także wiedza, no i jeszcze raz wiedza. No ja mogę tylko ludzi odesłać do mojego kanału Independent Trader, do bloga, tam jest mnóstwo informacji. No i jak sam wspomniałeś, między innymi moje książki czy inne książki bardzo dobre są dostępne na stronie najlepszyprezentnaświęta.pl.
Ja to pododam, że podlinkujemy, żeby pod tym naszym filmem, żeby też widzowie mogli wejść na tą stronę. No to jeszcze zanim pójdziemy dalej, to ja jestem trochę ciekaw, jak tutaj ciebie słucham, jeśli chodzi o te alty, czy no powiedziałeś, że na razie nie, ale czy masz coś na tapecie, czy masz jakieś alty, w które będziesz właśnie wchodził?
To w tym momencie wydaje mi się, że jest trochę za szybko jeszcze mówić o konkretnych altach. Przykład Matika na przykład, patrz Poligona, pokazał, jak szybko się może otoczenie zmienić, gdzie masz start, coś ci wybija o 60 parę procent, a później spada do, nie wiem, plus 14, a później stoi w miejscu. I to wszystko się dzieje na przełomie tam kilku miesięcy. I to mając dostęp do informacji odnośnie projektu, do którego nie ma dostępu 99% osób. Więc w tym momencie wydaje mi się, że jest trochę za szybko jeszcze, żeby mówić, ale no spróbuję. No. Jest kilka czynników na pewno. Pierwszy to muszą być duże projekty, o dużej kapitalizacji. No bo skoro przykładowo taka Luna, czyli w pewnym momencie projekt numer 7 jest się w stanie przewrócić i cena może spaść prawie do zera, no to wolę jednak skoncentrować się na tych głównych projektach, bo ryzyko ewentualnego upadku, wtopy bądź jakiś pump and dump na mniejszych projektach jest po prostu dużo, dużo większy niż na tych głównych, więc koncentrowałbym się na altach z pierwszej, przepraszam, 50, może z pierwszej setki. Druga bardzo ważna rzecz, tylko w projekty, które są listowane na głównych giełdach, takich jak Binance, takich jak Kraken, takich jak Coinbase, plus główne giełdy azjatyckie. Czemu? Dlatego, że historia pokazała, że największe wzrosty nie generują właśnie najlepsze fundamentalnie projekty, tylko projekty, na których jest największy hype. Czyli dają dobre fundamenty, ale niekoniecznie najlepsze, ale mają dobry marketing i przede wszystkim są dostępne na tych największych giełdach, na których jest największy kapitał. Przecież największa płynność mimo ogromnego ataku jest ciągle nadal na Binance. Mimo, że ta giełda SEC robi wszystko, żeby była wykluczona w Stanach czy w Europie. Ale tam jest płynność, tam jest kapitał. Więc stąd właśnie te projekty muszą być listowane na tych największych giełdach. Jeżeli chodzi o jakieś takie trendy, no to starałbym się iść w kierunku projektów, które dostarczą nam możliwość, jak to powiedzieć, które stworzą możliwość użytkową takich zdecentralizowanych finansów. Czyli na przykład dzisiaj, jeżeli chcesz przesłać komuś pieniądze w dolarach, no to w sporej części musisz korzystać z systemu SWIFT, który jest i drogi, i wolny. I to trwa. Więc możliwość przesłania komuś dolarów, czy jakichś syntetycznych dolarów z punktu A do punktu B w ciągu kilku sekund, jest to coś mega, mega wartościowego. Tokenizowanie na przykład akcji. Dzisiaj wiele osób chciałoby przykładowo kupić akcję, ale obawia się kilku na przykład pośredników. Czyli mamy, dam już taki ekstremalny przykład, inwestowania poprzez ETF-y. Jestem ja, później jest przykładowo mój broker, niech to będzie Exante, który trzyma na oddzielnych kontach akcje mojego ETF-u, ale ETF sam nie trzyma akcji, tylko trzyma je jeszcze kustosz. Więc mamy kilku takich pośredników. A gdyby udało się przy pomocy zdecentralizowanych finansów połączyć jakoś mnie jako właściciela bezpośrednio z tymi akcjami, może w jakiś sposób stokenizowanymi, to byłaby to ogromna wartość. Na poziomie Unii Europejskiej jest teraz przygotowywana legislacja też po tokenizacji nieruchomości. Jest to o tyle fajny proces, że wiele osób nie ma kapitału, żeby inwestować w jakieś nieruchomości, no bo są pewne wymagania. Kupno nawet kawalerki jest to już duży kapitał. REITy nie są zwłaszcza w Europie upowszechnione. Ale gdyby na przykład można było uzyskać ekspozycję na 1/50 kawalerki na wynajem właśnie poprzez tokeny, to uważam, że jest to coś, z czego wiele osób by skorzystało. I tutaj na przykład trzeba szukać tego typu projektu. Uważam, że kolejny taki trend w miarę ciekawy to będzie gaming, bo tu można wykorzystać play to earn. Czemu? Dlatego, że w krajach bogatych, tak jak Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, jest wiele osób uzależnionych od grania i chętnie kupiłoby, nie wiem, jakąś zbroję, super miecz za naprawdę konkretne pieniądze, które są ekwiwalentem przykładowo 5 miesięcy pracy jakiegoś gościa, który siedzi i gra w Bangladeszu. Czyli przykładowo gość z Bangladeszu przechodzi przez całą grę po to, żeby zdobyć przykładowo jakąś zbroję. No staram się maksymalnie to uprościć. Operator jakiejś platformy gamingowej skupuje coś za 2 dolary, 5 dolarów, 10 dolarów po to tylko, żeby to sprzedać dalej za 250. Albo po prostu łączy ze sobą graczy, żeby sprawić, żeby ten rynek był bardziej konkurencyjny, ale od każdej transakcji pobiera powiedzmy 15%. I tutaj właśnie gry typu play to earn mają gigantyczną możliwość do tworzenia nowego rynku. Także chyba no, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, ale jeszcze bardzo ważna rzecz. Gdybyś mnie 3 miesiące temu, no inaczej, 5 miesięcy temu, gdybyś mnie zapytał o udział ETF-ów i ich wpływ na ceny, no to stwierdziłbym, no tak, powstają i tyle, ale nie odpowiedziałbym ci, jak duży wpływ były miały, bo w tamtym czasie albo był złożony jeden wniosek, albo były rozmowy dopiero o jednym, tym głównym wniosku. Mówię o ETF-ach spot, nie futures, bo to jest bardzo duża różnica. A dzisiaj, no sam ci opisałem, jak duży wpływ to może mieć. Także rynek krypto to jest po prostu rynek, który bardzo, bardzo intensywnie się zmieni. I tu trzeba być po prostu na bieżąco i na bieżąco reagować.
Tak, dokładnie, to tak jak mówisz, jak nagrywamy, to musimy to nawet zaraz puścić, bo jutro się może wszystko wywrócić przez noc, więc to jest bardzo...
Ja na przykład dostałem, no trzeba powiedzieć wprost, po pysku mega od ludzi, dlatego że nagrałem kiedyś materiał, w którym chyba w lipcu mówiłem, że wychodzę. Miałem takie spekulacyjne wyjście z Bitcoina i Ethera, po to tylko, żeby chwilę dokupić. Powiedziałem, że wychodzę z rynku. Zdążyłem wyjść, dokupić z powrotem. Poszczęściło mi się. Była to spekulacja, nie inwestowanie. Ale po prostu pozbyłem się tam 1/3 krypto tylko i wyłącznie na fali mega optymizmu. Było to ryzykowne. Nie wiem, czy powtórzyłbym to dzisiaj, widząc długoterminowe perspektywy. Ale materiał został o tym wyemitowany kiedy? 5 tygodni po nagraniu. I tak, po prostu no, rzucili się na mnie po prostu ludzie w komentarzach. Także tego tak, czasu tak. Ustaliłem jakiekolwiek publikacje idą maksymalnie w ciągu 2 dni i nagrywam jednocześnie jeden wywiad tylko, bo to jest niedopuszczalne, żeby wywiad był publikowany po 5 tygodniach.
Tak, akurat w tej branży, jeśli mówimy z kimś o inspiracji, wiesz, tam jak się spotkam z paną czy Grażyną Kulczyk, to mogę sobie rozmawiać za miesiąc, bo to jest takie ponadczasowe,
tak,
ale rynek
dokładnie.
jednak,
Tak,
tak.
ponadczasowe tematy, a nie tematy, które mogą się zmienić diametralnie w ciągu tygodnia.
Tak. No to idąc dalej, trochę chciałbym, zmieniając temat, powiedz mi o zagrożeniach, no bo wszyscy dzisiaj optymizm, ale czy są jakieś zagrożenia? O czym ty byś powiedział, przed czym przestrzegł może naszych widzów?
Optymizm jest już bardzo dobrym, dużym zagrożeniem. Dlatego, że optymizm bierze się z tego, że w ostatnim czasie były wzrosty. A wzrosty były spowodowane właśnie oczekiwaniami na te ETF-y. Więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy kiedy one nie zostaną przyklepane, czy nie będzie czegoś takiego jak kupuj plotki, sprzedawaj fakty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zagrożenie wynikające ogólnie z sytuacji takiej szerokiej. Może tak. Mamy ciągle wysokie stopy procentowe na całym świecie. Główne banki centralne redukują bilanse, a mamy rynek główny silnie uzależniony od druku. I on się nie zawalił jeszcze, dlatego że mamy coś takiego jak kapitał napływający z reverse repo do rynku amerykańskich obligacji. Nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie mamy taką sytuację, gdzie brakuje strasznie tej płynności na rynku, a to płynność utrzymuje w miarę wysokie ceny akcji, surowców i tak dalej. I to ratuje nas, powiedzmy, przed krachem, ale ten kapitał skończy się między styczniem a kwietniem. I ja nie wiem, co będzie później. Czy dojdzie do nagłego krachu i powtórkę na przykład z paniki covidowej, w trakcie której Bitcoin obsunął się o jakieś 50% i później błyskawicznie odbił, czy może dojdzie do czegoś poważniejszego. I myślę, że w tym momencie warto się zatrzymać na chwilę i powtórzyć ludziom, a nawet myślę, że fajnie jakbyś pokazał ludziom wykres. Na wykresie chyba te spadki nie były jakieś tak duże, bo wykresy wypłaszczają na wiele rzeczy. Natomiast on przekroczył na pewno 50%. Nie wiem, czy tam w szczycie, może inaczej. Ten maksymalny spadek chyba wyniósł 56%, a później odbicie jakieś 100-150%. Ale to się stało w bardzo krótkim czasie. I to pokazuje właśnie, jak zmienne są kryptowaluty. Czyli przykładowo, wchodzisz w jeden dzień, bo uważasz, że ten gościu może mieć trochę racji, którego właśnie obejrzałeś, ładujesz się w Bitcoina, a następnego dnia zaczynają się dziać niefajne rzeczy. Wrzuciłeś to wszystkie swoje oszczędności. Ja przypominam, mam 12 czy 13% w krypto teraz. I kolejnego dnia zaczynają się spadki. Ktoś rzucił swoje 100 tysięcy jedynek, które miał, czy 10. I ze 100 tysięcy po 3 tygodniach robi mu się nagle 45. I to będzie kilka nieprzespanych nocy i w pewnym momencie spanikuje. I wiele osób, które nie ma wiedzy, panikuje w takich momentach. Szczerze mówiąc, gdyby do tego doszło, to byłby mega szczęśliwy. Bo ja wiem, że jeżeli będą takie spadki, one będą wynikały z braku kapitału właśnie ogólnie na szerokim rynku, bo się repo wyczerpało, a Fed nie uruchomił jeszcze do druku, to ja wiem, że to jest kwestia czasu tylko, kiedy ten dodruk zostanie uruchomiony. I dla mnie będzie to okazja do dokupienia po prostu pod odbicie. Ale dla osoby, która nie ma takiej wiedzy, to może skończyć się traumą, dosyć mam tego rynku, nigdy więcej nie zainwestuję i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym zagrożeniem jest na przykład dalszy atak na giełdę ze strony SEC-u. No, Binance przyznał się do winy, czyli po prostu nie zbierał wystarczającej ilości danych od swoich klientów i zapłacił za to 4 miliardy dolarów kary. Idąc tym tokiem rozumowania, dawny zarządzający i główny akcjonariusz FTX-a, giełdy, która upadła, która, można powiedzieć, ukradła 10 miliardów pieniędzy swoich klientów, no powinien zostać skazany na karę śmierci. Tu nie ma innego wyjścia. Jego dziewczyna, której tatuś jest powiązany bardzo z SEC-iem, powinna trafić na jakieś 300 lat do więzienia. A jak znam życie, tak rozejdzie się to wszystko po kościach. Czyli zobacz, Binance ze względu na to, że jest chiński, idzie na ugodę i dostaje 4 miliardy kary za brak AML-u. Oczywiście przyznał się do innych rzeczy, no ale chodziło o odpowiedni PR. A gość zwija 10 miliardów i jest okej, dlatego że był głównym darczyńcą partii demokratycznej zaraz po Sorosie. No, w takim świecie żyjemy. No. Generalnie regulatorzy dążą do tego, żeby została tak naprawdę z głównych giełd Coinbase, takie mam wrażenie, może Kraken. Na czele teraz Binance'a, to był element ugody. Postawiono człowieka Światowego Forum Ekonomicznego. Coinbase robi wszystko, co może, żeby grać do jednej bramki z rządem Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby rządzący mieli łapę na tym, kto kupuje, jak kupuje, gdzie kupuje i żeby mieli też narzędzie do manipulowania rynkami, no bo na tym się zarabia największe pieniądze.
No tak, jak cię słucham, to rzeczywiście tak jest. No to powiedz mi, prawie jeszcze kończąc, czy w ogóle jest możliwa delegalizacja kryptowalut, bo też tak widzowie o to też często pytają.
Nie, moim zdaniem absolutnie jest to wykluczone. O delegalizacji mówiono na pierwszym etapie adaptacji, wtedy, kiedy największe instytucje finansowe, te, które dzisiaj są mocno załadowane, te, które skupują kopalnie kryptowalut, te, które inwestują w fizyczne kryptowaluty, no to one krzyczały mocno, że czy Bitcoin, czy Ether będzie zdelegalizowany i w ogóle nie powinno się w to inwestować. W ciągu kilku lat zmieniła się niesamowicie retoryka. Technologia blockchain generalnie dała nam ogromną użyteczność i te duże instytucje finansowe to widzą i chcą z tego korzystać. Przecież Mastercard, Visa korzystają już z technologii blockchain, żeby obniżyć koszty, żeby przyspieszyć transakcje. Także użyteczność technologii blockchain jest tak duża, że one będą miały coraz to większe zastosowanie w nowoczesnych finansach. No Ripple czy XRP to jest technologia, która pewnie będzie wykorzystywana na poziomie banków centralnych. Ona już jest w pewnym stopniu wykorzystywana i pewnie na potrzeby CBDC. Także mamy dużą adaptację na poziomie banków. Wiele banków w tym momencie już oferuje możliwość inwestowania w kryptowaluty dla największych klientów. Z czasem to zostanie rozszerzone na przeciętnego Kowalskiego. Najprawdopodobniej w ostatniej fazie hossy, w ciągu tych 4-5 miesięcy przed załamaniem się rynku, dlatego że standardowo wtedy trzeba wyssać na rybek, który podpompuje jeszcze wyceny projektów po to, żeby ci najwięksi mogli się z niego ewakuować spokojnie, nie wywołując zwały. No. Rothschild powiedział, ostatnie 10% wzrostów zostawiam dla innych. A jeżeli mówił to o rynku tradycyjnym, czyli rynek akcji, obligacji, metali szlachetnych czy surowców, które są dużo bardziej stabilne, no to łatwo można odpuścić sobie na rynku krypto ostatnie 50% czy ostatnie 100% wzrostów, bo swoje zarobisz. Dokładnie. Także jeżeli ci rynek rośnie kilkanaście razy w trakcie hossy, w trakcie bessy ci spada 80-85%, to nie musisz trafić w dołek ani wyjść na górce, żeby zarobić naprawdę duże pieniądze. Także poziom adaptacji jest dzisiaj już tak duży, że nie widzę możliwości delegalizacji. Także za duża kasa jest na stole wśród tych dużych graczy, no bo ktoś może pomyśleć, no dobrze, taki BlackRock zrobił sobie fundusz, będzie tam zarabiał na tym. Ale ile można na tym zarabiać? No właśnie kupę kasy. Dlatego, że przykładowo, jeżeli weźmiemy fundusze BlackRocka, to najbardziej popularne na S&P 500, to tam koszt zarządzania to jest chyba 9 promili. Albo to jakieś tam śmieszne rzeczy. Na pewno znacząco poniżej, nie, przepraszam, 0,15% rocznie. 0,15%. To jest chyba najtańszy fundusz na S&P 500, bo tam jest bardzo duża konkurencja, jest mnóstwo tego typu funduszy. A przykładowo fundusze na krypto będą miały jakieś 1,5% opłaty. Więc już mają 10 razy tyle. Ale to nie chodzi o te 10 razy tyle. Jeżeli masz instrument tak zmienny, to jesteś w stanie sterować też rynkiem. Dlatego, że jeżeli masz małą podaż, przykładowo bitcoinów, i duży kapitał, który może w niego wejść, wypompować cenę, a później możesz nastraszyć ludzi spadkami, to tym ruchem z ETF-ów, za pośrednictwem zużalczych mediów, możesz zarówno wymusić dodatkowy ruch w górę, jak i dodatkowy ruch w dół. Także to jest po prostu gigant. Zbyt duża kasa jest dzisiaj na stole. Można było z tego legalizować. No.
A czy ty masz jakiś już plan, kiedy będziesz wychodził z rynku, czy wiesz, jak długo to może potrwać w ogóle? Ja się zastanawiam w ogóle, jak cię słucham, czy ktoś kiedyś mówił Bitcoin za $1,000,000 i w ogóle, no wiadomo, przypuszczenie, ale masz jakiś w ogóle plan?
Bitcoin za $1,000,000 słyszałem do końca 2030 roku. słyszałem właśnie na szczycie 2021. I to jest na przykład dobry przykład pokazujący, kiedy należy uciekać z rynku. Tak samo jak prognozy, Bitcoin po 400 tysięcy, kiedy Bitcoin tam przebijał 60. Bo to jest nic innego jak wpuszczanie na rynek nieświadomych ludzi. Więc to jest przykład informacji, który ja będę wykorzystywał do wyjścia. Ciężko mi jest jeszcze w tym momencie powiedzieć, kiedy, jak ja to dokładnie będę rozgrywał. Tak jak powiedziałem, na razie mam 65% gdzieś kapitału krypto w Bitcoinie, resztę mam w Etherze. Później będę przechodził najprawdopodobniej do altów, ale w jaki sposób, to dokładnie jeszcze nie wiem. Mhm. Bitcoinów raczej nie będę dotykał, no bo nie tędy droga. Wiem, że na pewno będę się wstrzymywał dłużej z wyprzedażą, dlatego że w trakcie poprzedniej hossy ja pozbywałem się cyklicznie, po każdym dużym wzroście po prostu sprzedawałem część, żeby udział kryptowalut w moim portfelu nie był za duży. Ja zaczynałem od około 5% i mimo wyprzedaży w szczytowym momencie dochodziłem tam do około 17%. Mhm. Pamiętam, pierwszy raz sprzedałem Ethera za $600, za co ludzie mnie strasznie zjechali. Co ty robisz, co za głupi ruch i tak dalej. No dla nich może głupi. Ale ja sprzedałem wtedy chyba 1/3 czy 1/4 mojej pierwszej pozycji, którą kupiłem za 150. Czyli jeżeli w krótkim czasie, tam półtora roku może, udało mi się na czymś zrobić kapitał razy 4, oczywiście z małej części portfela, to dla mnie był to już powód do zdjęcia części z rynku. A później systematycznie przechodziłem do altów. Po dużych wzrostach po prostu wychodziłem i nie wiem, czy był na rynku inwestor, który całkowicie wyszedł z rynku krypto przed tym, jak się BESO zaczęło. Także życie nauczyło mnie już, że nie można być zbyt chciwym, trzeba cieszyć się z tego, co się zarobiło. I jeżeli masz portfel składający się z akcji, metali szlachetnych, czasami gotówki, surowców, rejtów i wiesz, gdzie ten kapitał możesz przenieść, no to nie masz coś takiego, że o, możliwe, że jeszcze będzie to rosło. Co więcej, te twoje predykcje mogą być podsycane optymizmem z mediów, no bo wszędzie słyszysz, że będzie rosło, super prognozy i tak dalej. Jeżeli potrafisz zapanować nad tą chciwością, to w pewnym momencie po prostu trzeba wyjść, ale to jest rynek tak bardzo zmienny. Właśnie myślę, że dobry jest ten przykład z tych ETF-ów. 3-5 miesięcy temu nie wiedziałem, jak, nie wyobrażałem sobie, że one mogą mieć tak duży udział na rynek. I zobacz, jak dużo się zmieniło. Z jednego funduszu nagle mamy 13, a być może za pół roku będzie ich 50, czy może nawet setki. A może zdarzy się coś, czego w tym momencie ciężko nam jest przewidzieć. Być może dojdzie do gwałtownego jakiegoś spadku, bo Fed stwierdzi, że potrzebują bardzo dobrego uzasadnienia do wznowienia do druku, do ponownego obniżenia stóp procentowych. I może, kiedy na rynku repo zabraknie kasy, będziemy mieli mega krach na rynku akcji, dodatkowo na rynku obligacji, bo będzie brakowało chętnego do zakupów i rynek krypto tąpnie dużo, dużo więcej. Mhm. I być może, ja w takiej okazji pewnie dokupię, bo zawsze mam gotówkę na jakieś awaryjne zakupy, ale być może spadki nie będą ograniczać się do 55%, być może to będzie 65-70% i być może na odbicie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Mhm. Także no spokojnie. No.
Mhm, bardzo Ci właśnie też dziękuję, ale powiedz mi jeszcze, bo przed wywiadem zauważyłem, że organizujesz konferencję Independent Trader i możesz coś więcej powiedzieć o tej konferencji, kiedy, gdzie, jak?
Wiesz, to dużo pytań. Strony nawet jeszcze nie mamy przygotowanej, ale stwierdziliśmy, że razem z zespołem, a jest na 19 osób, przygotujemy konferencję otwartą. Każdy będzie mógł tam po prostu wejść na początku roku, gdzie podzielimy się z uczestnikami prognozami na rok 2024, gdzie nie tylko omówię rynek krypto, ale w zasadzie wszystkie takie główne tematy. Tak już mniej więcej wypunktowaliśmy sobie, będzie nas chyba 5 osób. Będę ja, będzie Mateusz Tomczyk, on omówi kwestie podatkowe. Będzie Tomek Marecki, który na ostatnim masterclassie uzyskał drugi najlepszy wynik ze wszystkich prelegentów. Będzie Marcin Kremiec, moja prawa ręka od inwestycji. No, będzie naprawdę mocny zespół. Tak pokrótce, no, będziemy mówili, ja zacznę pewnie, od niespodzianek, jakie przyniesie inwestorom 2024 rok, dlatego że muszę zrobić wstęp, muszę pokazać, jak to wszystko wygląda od strony płynności, żeby później ludzie mogli zrozumieć. Później Tomek omówi, które spółki wygrywają z rynkiem i zrobią to ponownie. Żeby zrobić taką retrospekcję od strony psychologii, omówię moje największe sukcesy i spektakularne porażki. bo chcę, żeby ludzie wyciągnęli wnioski, być może inne niż ja, na bazie błędów, które ja popełniłem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Okay. Karol, u mnie osoba, która odpowiada za nowoczesne technologie i krypto, pokaże, w jaki sposób skorzystać na rewolucji w AI. No i na koniec chyba zrobimy po prostu taką jeszcze sesję pytań. Już z całym zespołem pewnie zbierzemy się w czwórkę, w piątkę i będziemy odpowiadać już na żywo na pytania. Generalnie konferencję zaplanowaliśmy na dwa dni, piątek, sobota. To będzie chyba 18-19 stycznia, o ile się nie mylę. Na pewno to będzie piątek, sobota, więc warto...
A wiesz, żeby... gdzie to będzie? Jaka miejscowość?
Nie, to będzie konferencja
online. Online, a super.
Tak, dlatego że stacjonarnie zebralibyśmy maksymalnie powiedzmy 3-5 tysięcy osób. Mhm. Natomiast bardzo łatwo możemy zrobić konferencję dla 25-50 może tysięcy mhm. osób. Dlatego będziemy miał to formę online, więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, być na bieżąco, to po prostu na początku nowego roku zajrzyjcie na bloga Independent Trader, tam będą zapowiedzi, a być może i u Ciebie się jakoś pojawi, porozmawiamy sobie.
Super, bardzo chętnie, bo bardzo mnie to interesuje. No, dzięki, co tam mogę powiedzieć, ja Ci od lat jestem wdzięczny za to, że pomogłeś mi w edukacji takiej finansowej, dlatego no, szczerze chciałbym się nią dzielić z widzami, no bo dzięki takim osobom no możemy mądrze no nie tracić, bo dzisiaj ja też wiele razy traciłem, tak jak już pewnie znasz wszyscy mój przykład z CD Projektu i tak dalej na górce i teraz tego nie robię i dzięki temu, że mam właśnie portfel tradera, no to po prostu robię to, co piszesz i gdzieś podążając za tym naprawdę jestem dużo w innym miejscu niż byłem wtedy i przede wszystkim ten spokój, bo tak jak mówisz, jak jest coś spada, to od razu jest panika, więc no ja Ci bardzo za to dziękuję. I cieszę się, że będzie ta konferencja. No i chyba no, mamy praktycznie zaraz 2024 rok, więc trochę powiedziałeś o tych niespodziankach, które będą, ale może jeszcze jest coś, co możemy przekazać, nie wiem, inwestorom na 2024 rok.
Zresztą chyba jest to moje ostatnie nagranie w tym roku. No to chciałem wszystkim po prostu życzyć spokojnych wesołych świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie tak, jakbyście sobie życzyli wszystkiemu, czyli w gronie najbliższej rodziny. Odetnijcie się od rynków finansowych, odpocznijcie, skupcie się na tym, co jest naprawdę ważne, czyli na was, na najbliższych. Dlatego, że odpoczynek jest równie ważny jak edukacja. Ja bardzo pilnuję u siebie, żeby miał czas na odpoczynek, na relaks, na przyjemności, dlatego, że wtedy mam możliwość wykorzystania pełni mojego umysłu. Nie można po prostu się zaorać. Także no, końcówka grudnia jest tego, żeby po prostu też trochę odpocząć, naładować akumulatory. A co przyniesie 2024, no to o tym wszystkim po prostu opowiemy już na konferencji. Także mam nadzieję, że to będzie kilkanaście godzin takiego prawdziwego mięcha.
To ja Tobie też życzę zdrowych, wesołych świąt, dużo jakby zdrowia, ale też takiej wytrwałości, tej misji. No, cieszę się, że no, mówię pola, które edukuje. I żebyś to robił jak na większą skalę, żebyśmy jako Polacy też na całym świecie mogli być coraz bogaci, no wiesz, są rządy, które nie pomagają, jest różnie, sam wiesz jak się dzieje w koło, ale my oddolnie możemy to robić, możemy polepszać nasz byt, możemy trochę nawet właśnie wspierając się, no poprawiać, wiesz, no cały planetę, bo jak wydasz i zarobisz więcej pieniędzy, skonsumujesz i to jest bardzo ciekawe, bo możemy to jedno życie, które mamy przeżyć lepiej, więc no życzę Ci tego dalej, dużo zdrowia, no i do zobaczenia, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, bo zawsze jest o czym rozmawiać, także wielkie, wielkie dzięki.
Super, dziękuję serdecznie za zaproszenie, do zobaczenia.
Dzięki, cześć. Dzięki.